czas audycji czytać, aby być mądrym. Wartościowe pozycje książkowe chcemy w tym czasie przedstawiać, do nich sięgać. I pierwszą z takich pozycji, którą mam przed sobą, jest święty Andrzej Bobola, bohater Chrystusowy, objawienia, świadectwa, modlitwy. Tak się składa, że przed chwilą również naszymi najmłodszymi wspomnieliśmy o tym świętym patronie. Nasz dziennik spoglądam na stronie 9. Również zamieszczam tutaj tekst modlitwy, nowenny, w której teraz trwamy do świętego Andrzeja Boboli. Także warto i z tą modlitwą się zapoznać. A ja się bardzo cieszę, że na naszej antenie wraz z nami jest ksiądz kustosz, ksiądz Józef Niżnik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże wszystkim. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy i ojca, i wszystkich również słuchaczy. Księże kustoszu, jak przygotowania przebiegają w Strachocinie do tegoż jubileuszu, który przed nami?
To znaczy, my mamy tu w Strachocinie dwa jubileusze.
O, obfitość.
Tak, bo pierwszy jubileusz to jest związany ze Strachociną. 35 lat temu Andrzej Bobola objawił się, że trzeba go tutaj czcić. To było 16 maja 1987 roku. I dlatego do czczenia tej rocznicy przygotowujemy się przez rekolekcje, które żeśmy wczoraj rozpoczęli w naszej parafii. Prowadzi ksiądz Piotr Dzierżak, saletyn z Dębowca, który taki jest bardzo rozkochany w świętym Andrzeju Boboli. No i ta druga rocznica to jest 20-lecie ustanowienia Andrzeja patronem Polski. Dlatego też mamy te przygotowania nowennowe, zachęcamy ludzi do spowiedzi, ale także już takie wielkie świętowanie rozpocznie się w Strachocinie od soboty. Dlatego, że zawsze przed uroczystością Andrzeja Boboli jest pielgrzymka członków akcji katolickiej z archidiecezji, i rozpoczynamy tą pielgrzymkę już o godzinie 9.30. Będzie droga krzyżowa, później będzie referat, Eucharystia darem dla pokoju i później msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Szala. I to będzie takie dopołudniowe świętowanie. Zaś po południu w naszym sanktuarium bierzmowanie przyjmuje młodzież dekanatu naszego, dekanatu jacikierskiego, i będzie po południu ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, pomocniczy z archidiecezji przemyskiej. A już całą niedzielę będziemy gościć księdza biskupa Ignacego Deca, seniora ze Świdnicy, który będzie głosił kazanie przewodniczym mszy świętej. Już będziemy to odprawiać na Bobolówce. A po południu włączymy się w tę wielką modlitwę pokutną, modlitwę różańcową o godzinie 15 na Bobolówce i także będziemy odprawiali mszę świętą za ojczyznę. No i wiadomo, w poniedziałek to ta wielka uroczystość, msza święta 7.30, później 10 o godzinie w pół do 10 różaniec z relikwiami Andrzeja Boboli po Bobolówce, 10.30 msza święta, później o 12 msza święta dla naszych szkół i po południu o godzinie 17 droga krzyżowa z relikwiami świętego Andrzeja Boboli i o 18 główna uroczystość arcybiskupa Adam Szal będzie przewodniczym. Także mamy trochę tych uroczystości, ojcze.
Dzieje się, księże prałacie, im Bogu niech będą dzięki. 35 lat od ukazania się świętego Andrzeja Boboli i 20. rocznica uznania go patronem naszej ojczyzny. A ja sięgam tutaj do tej publikacji Święty Andrzej Bobola, bohater Chrystusowy, i czytam. Ta książka nie jest podobna do innych, bo zazwyczaj o takich intymnych relacjach między duszą a nadprzyrodzonością niechętnie publicznie się mówi i najczęściej dopiero po śmierci widzących odkrywamy te niezwykłe wydarzenia ich życia. Dowiadujemy się o nich. Tu mamy do czynienia z czymś przeciwnym, niejako z głośnym wołaniem: nie mam nic do ukrywania, więcej nawet, chcę, muszę się podzielić czymś, co sam, nie wiedząc dlaczego, otrzymałem. To słowa księdza arcybiskupa Józefa Michalika, będące niejako wprowadzeniem, podsumowaniem także tej publikacji. O słów kilka na jej temat. Serdecznie proszę, księże prałacie.
No na pewno sprawy, które przeżyłem przed 35 laty, pozostawiły we mnie trwały ślad. Oczywiście zawsze to zaznaczam, jak tu pielgrzymi przyjeżdżają, bo dzisiaj jest wielu takich, który mówi, że ma prywatne objawienia, że Matka Boża coś przekazała, to nawet słyszałem, że Bóg Ojciec, to często, że ktoś im tam ze świętych przekazał. Ja zawsze wskazuję, że jaka droga przeszła kult Andrzeja Boboli w Strachocinie. Jako kapłan wiedziałem, że wpierw z tego, czego doświadczyłem, muszę przekazać mojemu biskupowi ordynariuszowi. Kiedy mój biskup ordynariusz Ignacy Tokarczuk to wysłuchał, powiedział: proszę jechać do jezuitów do Warszawy, niech oni to ocenią, czy to może być prawdą. I dopiero ich pozytywna opinia, przekazanie nam relikwii świętego Andrzeja Boboli, sprawiła, że ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk przyjechał i wprowadził relikwie do kościoła parafialnego i rozpoczął się kult. A więc w tych wszystkich objawieniach musi być weryfikacja, bo to nie jest tak, że proboszcz zobaczył i od razu kult się dzieje. To nie jest tak. To trwało, dużo walki było wewnętrznej. No i oczywiście od samego początku starałem się na pewne sprawy zwracać uwagę i gdyby nie ingerencja świętego Andrzeja, który wypraszał ludziom łaski, to z pewnością dzisiaj Strachocina by się nie stała tak tak głośna, nie mówiono by tak wiele o niej, jak dzisiaj się mówi. Ale przede wszystkim, dlaczego napisałem tę książkę? Ponieważ wiem, że papież Pius XII, pisząc encyklikę w 1957 roku, napisał w niej, że synowie i córki polskiej ziemi powinni poznać świętego Andrzeja Boboli, bo jest chlubą tego narodu, bo jest ich chlubą. I proszę sobie zauważyć, że wiele lat już upłynęło od tych słów, a Polacy nie znają świętego Andrzeja. Dlatego różne inicjatywy, między innymi tu pragnę podziękować Radiu Maryja, bo już kilka razy miałem okazję występować w tym radiu i mówić na temat świętego Andrzeja. Później różne spotkania w różnych parafiach, kiedy mówiłem. Ale tak naprawdę to ta sprawa od pewnego czasu nabiera nowego spojrzenia. I co zauważyłem, dlaczego mało znamy Andrzeja Bobola? Ponieważ to jest inna świętość, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni jako chrześcijanie. My uważamy, że święci ustawiamy ich w pewnych takich kategoriach. Taki musi być, to musi robić. Świętość Andrzejowa jest inna. Ona wymyka się spod ludzkiej kontroli, jakbym tak powiedział, spod tych ludzkich schematów. I teraz trzeba zauważyć jedno, jak Bobola ponosił męczeństwo, mimo że był taki gorliwy w pracy, poniósł takie męczeństwo. W ogóle nikt się nim nie zainteresował, uważano sprawę za załatwioną. Nikt nie widział w nim kandydata na ołtarze. I gdyby nie objawienia się Andrzeja po śmierci, które nie są znakiem, że on jest w niebie, ale one były wezwaniem jego współbraci jezuitów, by jeszcze raz spojrzeli na jego życie. I dopiero ta ponowna analiza, refleksja sprawiła, że zobaczono w nim to, czego za życia nie widziano. A więc gdyby nie było tego objawienia Andrzeja w Pińsku w 1702 roku, nie byłoby go w katalogu świętych. Podobnie i tu w Strachocinie, gdyby Andrzej Bobola nie objawił siebie, przecież tu nie było żadnego kultu, nikt go nie czcił. Ja sam nawet nie znałem jego życiorysu jako kapłan, bo nie było z nim, taka była cisza, jakaś zmowa milczenia. A przecież jest to tak wielki święty. I stąd też cały czas starałem się go poznawać, rozeznawać. wchodzić w nim i patrzeć jednocześnie to, co się tutaj dzieje w Strachocinie, jak powstają nowe dzieła, jak się to wszystko rozwija. I dzięki takiemu duchowemu obcowaniu ze świętym Andrzejem, bym tak powiedział, przyszła mi kiedyś taka myśl, że trzeba napisać książkę, by przedstawić go nieco w innym świetle, bo dotychczas w tych przekazu Andrzeju Woli koncentrowano się na jego gorliwości kapłańskiej, duszochwat, i to słusznie. Drugie, przypominano jego męczeństwo, bo rzeczywiście Pius IX powiedział, że jest to największy męczennik Kościoła w czasie beatyfikacji, i z tych objawień po śmierci robiono trochę sensacji, o, przychodził. A tu trzeba popatrzeć trochę inaczej. Dlaczego Pan Bóg nie pozwolił zapomnieć o świętym Andrzeju? Ani Kościołowi, ani Polakom. I to był jakby klucz do szukania świętości Andrzeja Boboli. Świętości, o której Bóg nie pozwolił zapomnieć. I to mi wszystko tak się przez lata poukładało. I dzisiaj naprawdę trzeba głośno mówić o świętym Andrzeju Boboli. Ponieważ trzeba pewne rzeczy jego inaczej patrzeć, inaczej rozpatrywać. Na przykład tak by ta jedna sprawa. Teraz mamy nowennę w Polsce o jedność chrześcijan za ojczyznę. Modlimy się. Ale proszę sobie zauważyć, że kiedyś to, co robił święty Andrzej, uważano, że on burzy ustalony porządek. Bo prawosławie i katolicy ustalili sobie porządek, my wchodzimy do waszych, my się troszczymy o swoich, wy się troszczycie o swoich, nie przeszkadzamy sobie. I poukładali sobie bardzo dobrze tą pracę, żeby więcej zła nie było. Andrzej Bobola przychodzi i zaczyna ten porządek ustanowiony przez ludzi burzyć. I narażał się zarówno swoim współbraciom, katolikom, jak i prawosławnym. I później ukazał się taki przekaz o Andrzeju, że on nawracał prawosławnych. A ja uważam, że Andrzej Bobola, dlatego że miał bardzo poważne trudności w wieku nowicjackim, gdzie zastanawiano się, czy nawet go dalej dopuścić do ślubów, do święceń kapłańskich, bo miał trudny charakter. I on później wszedł takie zjednoczenie z Jezusem poprzez adorację. Przez głębokie zjednoczenie z Matką Bożą, przez taki żywy kult, że on jakby przerósł swoją epokę. I dlatego na wiele spraw trzeba popatrzeć Andrzeja tak inaczej. I właśnie o tym jest ta książka. Jak należy odczytywać świętość Andrzeja Boboli. I to jest jakby jedna sprawa. Chciałbym, żeby ludzie poznali tę świętość. Zobaczyli, że każdy z nas może być świętym, żeby się nie poddawać, że trudności są po to, aby wyzwalały w nas pracę nad sobą, tak jak był u Andrzeja. Ale jest druga ważniejsza rzecz. Dlaczego Pan Bóg jeszcze nie pozwolił o nim zapomnieć? I tutaj objawienia Andrzeja miały zawsze związek z naszą ojczyzną. On zawsze ofiarował pomoc. I to, co dzisiaj, Ojcze, jest bardzo ważne, a to chciałbym, żeby wszyscy to usłyszeli, bowiem była ingerencja Andrzeja Boboli trzykrotna w XX wieku. Pierwsza to była rok 1920, kiedy biskupi zgromadzeni na Jasnej Górze zrozumieli, że z Bobolą mogą uratować Polskę. Proszę sobie zauważyć, głównymi patronami wtedy był święty Wojciech, święty Stanisław biskup, a biskupi wyjeżdżają z Jasnej Góry w przekonaniu, że błogosławiony Bobola może uratować Polskę. Skąd o tym się dowiedzieli? Skąd byli tego pewni? A dowodem na to jest to, że powracają do swoich diecezji, podejmowali decyzje, żeby się ludzie modlili do błogosławionego Andrzeja o uratowanie Polski, a kardynał Aleksander Gakowski w Warszawie nawet zarządził nowennę. W ostatnim dniu dokonał się cud nad Wisłą. Dla ludzi nie było wątpliwości, że za tym cudem stoi Andrzej. Dlaczego? Ponieważ nie tylko, że pisali listy o jego kanonizację, o to, by był patronem Polski, nawet Piłsudski się o to zwracał, ale jednocześnie Rosjanie bolszewicy kazali odszukać trumny Boboli, do Moskwy się ją wywieźli. I to jest jakby pierwsze. Zwrócenie się do Andrzeja Boboli sprawiło, że uratowaliśmy się przed katastrofą w 20 roku. Ale później przyszedł właśnie, i nikt o tym dotychczas nie mówi. 38 rok. Proszę bardzo, jak Andrzej Bobola dobijał się do świadomości Polaków. Pierwsze to była jego kanonizacja Wielkanoc 17 kwietnia 1938 roku. 3 maja, oczywiście to mogą przyjmować niektórzy, mogą odrzucać, ale ta kobieta, Fula Horak, napisała dzienniczek ze spotkania ze świętymi, którzy z błogosławionymi, z duszami, które do niej przychodziły. I między innymi 3 maja w 1938 roku, jak pisze, przyszedł do niej Andrzej Bobola i przynosi jej taką wiadomość, że Polsce grozi wielkie niebezpieczeństwo ze strony dwóch wrogów. Powiedzieć nie mogę, bo ona pyta, a którzy? Nie mogę powiedzieć, aż mi Pan Bóg pozwoli. Ale mogę uratować i wybawiać kraj z wielkich katastrof, ale ludzie się nie zwracają tak, jak trzeba. I później, jakby jeszcze tego było mało, w miesiąc później, pod koniec czerwca, trumna z relikwiami Andrzeja Boboli przyjeżdża do Polski. I później, kiedy jest w 1939 roku, wielkie zagrożenie dla ojczyzny, bo wiadomo, co Hitler robił. Jakoś nikt nie pamięta o Boboli. I dla mnie to jest znak, że nie odczytano znaków, gdzie Bobola dobijał się do świadomości naszej ojczyzny. Nawet powiedział wprost, że jak będziecie prosić, to ja wyproszę. Była II wojna światowa. I dzisiaj, kiedy znowu jest zagrożenie i ze wschodu, tak jak w 20 roku, Bobola, to co powiedział w Strachocinie, to objawienie w Strachocinie było na dzisiejsze czasy. Zacznijcie mnie czcić. Ktoś powie tak, no, bo spotkałem się z takimi zarzutami. To co to za święty, który ciągle coś chce, żeby zrobić, to on coś zrobi. W Pińsku kazał trumnę poszukać, w Wilnie jak się objawił, to kazał go przyjąć za głównego patrona. A tutaj w Strachocinie mówi, zacznijcie mnie czcić. Właśnie on nas ciągle ewangelizuje i przypomina, że niebo zrobi wiele, ale my też musimy trochę zrobić. I teraz chodzi o co? Żeby się zwrócić do świętego Andrzeja Boboli. I właśnie widzę, jak dzisiaj już do wielu ludzi to dociera. Bo ja wewnętrznie tak patrzę, że możemy uniknąć wielkich zagrożeń. Ktoś powie, ale dlaczego do Andrzeja Boboli mamy się zwrócić? Bo Andrzej Bobola jest tym, którego Pan Bóg ustanowił patronem naszej ojczyzny. Wojciecha, Stanisława wybierali sobie ludzie, jak tu przekazał w Strachocinie w 2020 roku. Oczywiście nie chcę temu nikomu przekazywać, jak to było, bo i tak to nie zawsze się zrozumie. Ale jest jedno pewne, że dzisiaj potrzebna jest wielka modlitwa, bo co to jest główny patron? Bo to też jest takie spieranie się nieraz o głównego patrona. Przecież mamy Matkę Bożą. Księże, tu Andrzej Bobola w Strachocinie.
Księże prałacie, i może pozostawmy też taką nutkę niedopowiedzenia, aby także czytelnicy, sięgając po te publikacje św. Andrzej Bobola, Bohater Chrystusowy, Objawienia, Świadectwa, Modlitwy, mogli także właśnie i te zagadnienia rozczytać sobie. Zachęcamy, zapraszamy, a księdzu prałatowi serdecznie dziękujemy za to świadectwo przede wszystkim, bo to myślę, że jest jakże wymowne, ale i także słowo na temat tejże publikacji Bóg zapłać.
Także dziękuję bardzo, bo chciałem właśnie, żeby zachęcić takie nowe spojrzenie. Teraz jest uroczystość Andrzejowa za tydzień czasu, żebyśmy przedstawili go w innym świetle, pokazali, i nie dlatego, że on jest ważniejszy, bo on zawsze pokazywał, wszyscy jesteśmy Polsce potrzebni, a Matkę Bożą czcimy jako Królową i Panią. I w takim duchu też dziękuję bardzo Ojcu, że mogłem na falach Radia Maryja kilka słów powiedzieć, i zapraszam serdecznie do Strachocinie, do świętowania.
Święty Andrzeju Bobolo,
módl się za nami.
Bóg zapłać, księże prałacie, za spotkanie.
Ksiądz, szczęść prałac... Boże, i zapraszam Ojca do Strachociny.
Bóg zapłać, Bóg
szczęść
zapłać.
Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz prałat Józef Niżnik, kustosz sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, był naszym gościem, rozmawiając, opowiadając nam o książce Święty Andrzej Bobola, Bohater Chrystusowy. A wraz z nami pan Leszek Sosnowski, prezes i założyciel wydawnictwa Biały Kruk. Serdecznie witam na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, ojca oczywiście też. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, panie prezesie, pozdrawiam serdecznie. Trzymam w swoich dłoniach taką okazałą publikację. Bardzo ładnie jest ona wydana. Tytuł Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu. 10-22 wiek. To z pewnością publikacja, sięgając również do wstępu autora tejże publikacji, którym jest pan profesor Andrzej Nowak. I tutaj wyczytuję między innymi następujące sprawy. Czy można Rosję wyobrazić sobie bez imperializmu? Czy może być Polska bez wolności? Jakie jest dziedzictwo Rzeczpospolitej, a jakie Moskwy III Rzymu? W tej książce szukamy odpowiedzi na te pytania, pisze autor, pan profesor Andrzej Nowak. Panie prezesie, to z pewnością publikacja, która nabiera szczególnego znaczenia w obecnym czasie, w którym się znajdujemy i w kontekstach wojny na Ukrainie. Ta książka z pewnością pozwoli także zrozumieć wiele spraw dotyczących Rosji.
No, mam nadzieję, że pozwoli zrozumieć, bo faktycznie ona ukazała się w tym momencie nie przypadkowo, tylko zaplanowaliśmy z profesorem ją błyskawicznie, można powiedzieć, w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Rozmawialiśmy o tej książce i zdążyliśmy ją w kilka tygodni z jednej strony profesor napisać, a z drugiej strony my edytorsko dosyć bogaty sposób z wieloma ilustracjami przygotować. Oczywiście profesorowi było o tyle łatwiej, że ma, że tak powiem, wiedzę na ten temat w małym palcu, prawda, i miał też wykłady na temat Polski i Rosji wielokrotniejsze, ale tym niemniej jego sprawność pisarska tutaj osiągnęła swoje szczyty, co jest bardzo ważne po prostu dla nas wszystkich, bo ta książka objaśnia oczywiście stosunki polsko-rosyjskie, to jak tytuł sugeruje, ale również objaśnia to, czym jest Rosja, czym była Rosja, jakie są jej korzenie, jaka jest jej historia, bo bez tej wiedzy, bez znajomości rozwoju tego kraju i tego narodu, trudno nam w ogóle pojąć to, co dzieje się dzisiaj. Natomiast kiedy patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj i sięgamy do tej książki i zaczynamy ją czytać, to odnosimy wrażenie, że dla Rosji i dla Rosjan ten czas się zatrzymał. I to on nie zatrzymał się tak, jak niektórzy sądzą w czasach stalinizmu. Bo mówi się, że oni Rosjanie już w epoce stalinizmu zostali w ten sposób ukształtowani. Nie, ta stalinizm też ma swoje rodowody i swoje korzenie, ma te rodowody w caracie i to nie tym XIX-wiecznym, który znamy, czy nawet XVIII-wiecznym, który znamy z jego opresyjności w stosunku do Rzeczypospolitej. Ale kiedy sięgniemy do samego początku księstwa moskiewskiego, prawda? Bo nie możemy mówić o Rosji od razu, tak jak oni się prezentują jako spadkobiercy wschodnich Słowian i tak dalej. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że XIII-XIV wiek Moskwa to jest małe państewko gdzieś w puszczy daleko na wschodzie, nie wiadomo czy w ogóle jeszcze Europy czy już Azji. Ale już wtedy rodzi się właśnie ta myśl imperialna, o której ojciec wspomniał. Już wtedy Iwan Kalita, który przecież urodził się w 1288 roku i panował do roku 1340, on już zaczyna tworzyć podstawy czegoś, co potem po wiekach, bo dopiero przez Piotra I na początku XVIII wieku zostanie nazwane Imperium Rosyjskie. Ale tam są te korzenie. Tam są korzenie i państwowości rosyjskiej, i zniewolenia tego narodu, które nastąpiło najpierw pod wpływem inwazji Tatarów na te ziemie i na te tereny, a później po prostu już było taką, powiedziałbym, presją wewnętrzną.
Książka ta zawiera 10 rozdziałów, które są ułożone w takiej kolejności chronologicznej. Polska i Ruś, sąsiedztwo i cywilizacyjny podział to X-XIV wiek, a skończywszy na rozpad i odbudowa imperialnych stosunków 1989-2022, to znaczy, że jest to pewnego rodzaju taki całościowy przekrój tejże historii. To niezwykle z pewnością czasochłonne i wymagające wnikliwości przeanalizowanie tak potężnego również i zakresu czasu i wydarzeń historycznych mające miejsce właśnie w tym okresie.
Tak, oczywiście. No to mógł, zwłaszcza w tak krótkim czasie, ale może w ogóle, mógł zrobić tylko taki naukowiec, taki badacz i zarazem pisarz jak profesor Andrzej Nowak, bo jego wiedza tu jest przeogromna, ale ogromną wiedzę są ludzie, niektórzy, co posiadają na ten temat czy na inny, ale to nie znaczy, że potrafią ją przekazać, prawda? Bo to jest też bardzo istotne, że on potrafi to przekazać, przekazuje to w sposób bardzo kompetentny, dokładny, precyzyjny, ale zarazem powiedziałbym literacki. To się czyta po prostu i to jest też szalenie ważne, bo te wszystkie argumenty, fakty, wydarzenia docierają do człowieka. No, książka stała się już w tej chwili na pewno bestsellerem w Polsce. I owszem, ona jest ujęta oczywiście chronologicznie, ale jak to u profesora Nowaka zawsze, nawet najdawniejsze wydarzenie kojarzy mu się ze współczesnością, potrafi doszukać się korzeni tego, co dziś się dzieje, w tym, co się działo na przykład 100 lat temu, 200 czy 800 lat temu, czy i więcej. Widzi ciągłość tej naszej historii. To jest jego wielka umiejętność. Po prostu nawiązuje ciągle do tej starożytnej maksymy historia magistra vitae, prawda? Historia jest nauczycielką życia, bo jest, faktycznie jest. I o tym powinno też się w szkołach uczyć i tak właśnie pokazywać historię, jak to robi profesor Nowak, że historia jest nauczycielką życia.
Treść jest również dopełniona, wzbogacona może lepiej różnego rodzaju także i zdjęciami, ale i nawiązuje do różnych chociażby materiałów właśnie z tego przekroju czasowego. To również jakże wielka wartość dodana dla tej publikacji. Czytelnicy, spoglądając na poszczególną nadaną treść, mogą również odnieść się poprzez wizualne spojrzenie na czy to zdjęcie, czy to obraz, bo mamy tutaj przewielkie także bogactwo tej treści, także i wizualnej zawartą w tejże publikacji.
Tak, no to jest, można powiedzieć, nasza specjalność, właśnie książka, która jest bogato ilustrowana. Ja często osobiście uczestniczę w tym procesie powstawania niektórych książek. Muszę powiedzieć, że mam taką wizję tego typu książki, którą porównuję czasem do filmu. A mianowicie z jednej strony jest scenariusz i warstwa słowna, prawda, a z drugiej strony jest muzyka. I kiedy tą muzykę wyjmiemy z filmu, prawda, to ona musi brzmieć dalej, prawda? I my często lubimy ją bardzo słuchać, nawet że filmu nie, nawet jeśli nie znamy tego filmu. Podobnie jest z ilustracjami w książce. One powinny być same w sobie nośnikiem jakiejś treści. A kiedy się je zestawi ze słowem, to powinny właśnie razem komponować, dopełniać. Tak. I to jest też pewna trudność, ale i zarazem nasze doświadczenie, że udaje nam się tymi ilustracjami dopełnić treści, bo jeżeli by się je źle zestawiło, nawet nie w tym miejscu to trzeba po prostu, to mogłoby to wywołać zgrzyt zamiast podbudowywać percepcję czytelnika. Także no, tu faktycznie bogactwo materiału jest, tak jak ojciec powiedział, olbrzymie, bo tu sięgamy do rycin XII-XIII wiecznych, aż po współczesne fotografie, nieraz bardzo brutalne, jedyne czarno-białe jeszcze z okresu bolszewickiego, stalinowskiego, aż po najnowsze rzeczy, aż po Ukrainę, bo profesor na końcu właśnie snuje refleksję na temat wojny ukraińskiej.
Pan profesor Andrzej Nowak, autor publikacji Polska i Rosja, sąsiedztwo wolności i despotyzmu, X-XXI wiek. Panie prezesie, serdecznie dziękuję za spotkanie. Gratulujemy kolejnej z publikacji. i z zapartym tchem będziemy wczytywać się w te i tym podobne treści.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękujemy również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Leszek Sosnowski, prezes, założyciel wydawnictwa Biały Kruk, w którym wydała się właśnie ta pozycja pana profesora Andrzeja Nowaka. Zachęcamy, zapraszamy również do sięgnięcia na stronę www.splendor24.pl. Tam również możemy odnaleźć jakże wiele wartościowych publikacji, które możemy także i po które możemy także sięgnąć. Do tego zachęcamy. Fundacja Nasza Przyszłość. Jeszcze przypomnę tutaj numer kontaktowy do fundacji, kierunkowe 94 373 11 60 94 373 11 60, końcówki również 61 62. Pod tym numerem kontaktowym możemy także zamówić tenże Splendor 24, abyśmy mieli pewnego rodzaju rozeznanie również w tym, co dzieje się na rynku wydawniczym. Bardzo serdecznie dziękuję za czas spotkania podczas audycji Czytać, aby być mądrym.